Jesteś gotowy, Wojtek?
Tak.
Tak?
No.
To cześć, Wojtku, witaj serdecznie w 312 odcinku Jezus Podcastu.
Cześć, Wojtek.
Witam serdecznie. Kłaniam się nisko, to... Który to jest odcinek?
312. Nie wiem, czy słyszysz, ale Magda się też wita. Też wita w 312 odcinku Jezus Podcastu.
Co się stało, że taki późny, a ja... Tyle mi nie było?
Jetlag, Wojtek.
o kurna. No to,
to jest ten słynien jetlag.
Witam, ale to przepraszam, czy Siri już jest po polsku?
Wojtek, nadal nie ma Siri po polsku. Google Pixel nadal w Polsce jest niedostępny.
Aha.
Czy mogę powiedzieć, że Szykulski nadal w Brisbane, czy nie?
Dobrze, idźmy dalej. Idźmy dalej. Idźmy dalej, nie pogrążajmy się. Witam cię serdecznie, Pawlo Orzechu. To jest wyjątkowy odcinek, ponieważ ten odcinek
jest
Wojtek nagrywany
wrócił.
Znowu,
ja się
rozmawiamy.
Tak się cieszę, że Wojtek wrócił. Dwa odcinki, słuchaj, miały być trzy odcinki bez ciebie.
Tak.
Były dwa, jeden jeszcze powiedzmy sobie dałem radę, drugi umarłem, całkowicie się poddałem, trzeci to już w ogóle. Wojtek wraca i będziemy wszyscy czekać. I wszyscy czekaliśmy, Wojtek, bo jakby... Ja doszedłem do takiego bardzo przyjemnego wniosku, Wojtek. Nie wiem,
no.
Czy... Jakby ty nie słuchałeś tych dwóch odcinków. Ja
jeszcze
przesłuchałem oba.
No.
I doszedłem do takiego bardzo przyjemnego wniosku, że... Wojtek, Jesus Podcast bez ciebie nie istnieje.
O, to bardzo miłe. Ale bez ciebie w takim razie też nie.
Tak. Natomiast chodzi o to, Wojtek, że jakby... Jesus Podcast... To jest tak bardzo nierozłącznie my i ta nasza energia, że naprawdę bez ciebie to ja uważam, że to jest w ogóle bez sensu. W sensie to był 3-tygodniowy eksperyment.
Tak.
Jakoś takie wyeksperymentowanie też z formą, możliwość jakiejś zabawy, ale ja powiem ci, że straciłem fan już w pierwszej minucie nagrywania samemu.
Okej.
Okay. Jeszcze jest taka różnica, że ty jakby byłeś gdzieś tam i coś jakby miałeś tam robić, powiedzmy, więc to jest tak, jak ktoś wyjeżdża, tak? Jak na przykład ty zostajesz w domu, a Elena wyjeżdża, no to jakby ty tęsknisz za nami, a ona jakby mniej, bo ma rzeczy do roboty, powiedzmy, w ten sposób, nie? Więc jakby
ty
wyjechałeś, ja zostałem jakby w domu, tak? No i jakby ty miałeś więcej rzeczy do roboty, więc, ale mówię ci, no brakowało strasznie tego. Ja mówiłem to i na live'ie, i mówiłem to w drugim odcinku, który nagrywałem sam. Totalnie, Wojtek, bez ciebie to nie robota, więc bardzo się cieszę, że wróciłeś i ja już w ogóle czuję od początku, w sensie od pierwszej minuty, jak tylko odebrałem telefon, że już jest, wiesz, taki skok energetyczny. Witam serdecznie, 350 odcinek.
No i bardzo się cieszę, bardzo miło jest to słyszeć oczywiście. Mam nadzieję, że te dwa odcinki przynajmniej były jakieś i nasi słuchacze nie przestali
były jakieś,
słuchać.
Były jakieś, to się złe, to też są jakieś.
O, to też prawda, oczywiście, ale że jakby wytrzymali. Że
tak,
wytrzymali po prostu.
Natomiast nieskromnie dodam, Wojtek,
no,
że poprzedni odcinek w mojej opinii, bardzo nieskromnie, jest najgorszym odcinkiem, jaki wypuściliśmy.
No mówi się trudno, jakby zdarza się, ale dzisiaj po prostu musimy zrobić tak, żeby... Szybko o tamtym zapomnieć.
Oczywiście,
i jedziemy
natomiast
dalej.
Ważna rzecz jest taka, Wojtek.
No.
Najgorszy odcinek jest taki, który nagrywaliśmy sami, osobno. Nie?
No tak.
Jest to w jakiś sposób pocieszające, że nawet będąc, powiedzmy, coś nagrywając ja i ty razem z tobą, to nawet
nie udało nam się
odcinek...
zejść poniżej jakiegoś poziomu.
Tak.
To jest pocieszające, jak najbardziej. Ale no tak, jestem, już wylądowałem, trochę jeszcze mnie trzyma jetlag, bo jest sobota, ja wylądowałem wczoraj około godziny 13:45 naszego czasu i tutaj jakby kwestia czasów jest dość istotna, ale jestem, żyję, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek jeszcze nie zdradzi tego, że trzyma mnie jetlag, zobaczymy.
Ale to tak jak się z Australii wraca, to też ma się jetlag, tak?
tak, podobno tak, tam jest dużo większa zmiana czasu, więc znaczy ja mam jetlag w ogóle w tą dobrą stronę, to znaczy prawdopodobnie będzie mi się chciało spać za chwilę i mam nadzieję, że to nie będzie miało, wiesz, nic, nie usłyszymy tego na podcaście.
Ale to w dobrą stronę faktycznie. To jest
no w dobrą, bo ja powinienem wstawać wcześniej, bo do roboty muszę jeździć teraz wcześniej na 7:30, więc jakby teoretycznie idealnie. Ale jeszcze na pewno opowiem o trzech rzeczach, o których pisałem na Twitterze, bo zresztą może zaczniemy już. Bo chciałbym podsumować tą Tajlandię, póki jeszcze pamiętam w ogóle, co tam się działo.
Taki kraj.
Taki kraj, tak, jest taki kraj i generalnie tam byłem przez 3 tygodnie. Bardzo fajnie podzieliliśmy sobie ten wyjazd na takie 3 etapy. Pierwszy etap był w Bangkoku, gdzie łaziliśmy dość dużo po mieście. Drugi etap był medytacja 3-dniowa, o której słyszeliście w poprzednim odcinku. I później, później był etap na wyspie, który był bardzo taki lightowy, typowo odpoczynek, leżenie, nic nie robienie, oglądanie Netflixa i takie rzeczy. I jeszcze później wróciliśmy na 4 dni do Bangkoku, bo z Bangkoku lecieliśmy już do domu, więc tam też jeszcze chwilę połaziliśmy po mieście. Ale chciałem opowiedzieć o tym, co mi się przydało, jeżeli chodzi o aplikację na telefon, właśnie podczas tej wyprawy, bo założenie było takie, chyba opowiadałem o tym wcześniej, zanim żeśmy wylecieli, że lecimy tam i właściwie nie za bardzo mamy plan. To znaczy, Bangkok jest ogromny, oczywiście, jest 8-milionowym miastem, więc jakby rzeczy do zobaczenia jest tam dość dużo. To w zależności od tego, jakiego typu jesteś turystą, tak? No to albo sobie szukasz klubów na wieczór, albo chodzisz po świątyniach, albo chodzisz po restauracjach, albo jesz na ulicy, albo... No, naprawdę możliwości jest nieskończenie wiele, tak naprawdę. Więc już w pierwszych dniach powiedzieliśmy sobie spoko, wszystkiego na pewno nie zobaczymy, więc wybieraliśmy sobie jedno miejsce, do którego faktycznie chcemy dotrzeć danego dnia, obejrzeć to miejsce, ewentualnie jeżeli coś jest w okolicy, to jeszcze też wstąpimy, ale bez napinki po prostu nie da się zobaczyć wszystkiego, więc stwierdziliśmy ok, chillujemy i szukamy po prostu jakichś drobnych rzeczy. I do tego przydała się jedna aplikacja, którą totalnie wam wszystkim polecam, jeżeli jedziecie gdziekolwiek, tak naprawdę, niezależnie od tego, czy jedziecie w Polskę, do jakiegoś miasta, którego nie znacie, Google Trips, która wyszła w ogóle kilka dni przed naszym wylotem, więc mieliśmy mega farta, że w ogóle się pojawiła. I Google Trips jest o tyle fajne, że po pierwsze, skanuje naszego maila i sprawdza, jakie mamy rezerwacje lotów. Generalnie rezerwacje lotów są chyba jednymi z pierwszych rzeczy, które Gmail zaczął rozumieć jako maile, takie, które mają dość dużo danych w środku i on sobie te dane czyta. Przydaje się to w Google Now na przykład, które zawsze powiadamia cię o tym, że hej, masz lot niedługo i tak dalej, i tak dalej. Jakby te dane są łatwe do wyłapania i oni chyba jako pierwsze zawsze biorą sobie właśnie loty, bo one są prawdopodobnie łatwe do zrozumienia, bo ten format maila jest dość prosty i nie trzeba tam się przekopywać przez jakieś dziwne ciągi znaków. I rzeczywiście Google Trips wie, gdzie lecimy, wie na jak długo i od razu na starcie, jak tylko otworzyłem tą aplikację, już miał zaczytane, że od tego do tego będę w Doha i w Bangkoku. Bo ponieważ leciałem samolotem właśnie z Warszawy do Doha w Katarze i później z Doha do Bangkoku. W Doha spędziliśmy w tamtą stronę, jak lecieliśmy, 8 godzin i czekaliśmy na samolot. Z powrotem już tylko 3 na szczęście, a 4, bo tam rzeczywiście było jedno opóźnienie godzinne. Ale generalnie wiedział, że to będzie właśnie ta podróż do Doha i do Bangkoku. I zaproponował od razu pobranie offline wszystkich informacji z tych konkretnych miast. I to totalnie uratowało wszystko. To znaczy, pobieranie offline rzeczy jest mega fajne. Niestety, Tajlandii jako kraju z jakiegoś powodu nie da się pobrać w Google Mapsach jako mapy offline. Przez co musiałem znaleźć inną aplikację i to jest druga aplikacja, która mi się przydała. Ulmon, taka firma, wypuściła coś takiego, co się nazywa City Maps to Go i to są mapy po prostu różnych krajów do pobrania offline i tyle. To i można w nich wyszukiwać.
Nawet z tego korzystałem, tak przerwać, nie?
No, no, oczywiście.
Nawet skorzystałem z tej drugiej aplikacji City Maps to Go w Londynie, bo
no, widzisz.
Były takie czasy, może ludzie nie pamiętają.
Aha, no właśnie.
Ale byli takie czasy, Wojtek, kiedy no, Google Maps nie zapisywały po prostu, nie?
No w ogóle nie zapisywało. A rzeczywiście te Ulmonowe, one są oparte o ten projekt takich Open Maps, coś tam, coś tam. W każdym razie są całkiem dobre i też mają listę miejsc. To znaczy, że to nie tylko mapy, ale też miejsca, tak, więc można je wyszukiwać.
Punkt zainteresowań, tak to się nazywa.
Tak, to są punkty zainteresowań, dokładnie. W każdym razie te mapy naprawdę się fajnie sprawdziły. Na początku ściągnąłem sobie aplikację ich, znaczy ten sam wydawca miał kilka różnych aplikacji. Jedna to była mapa Bangkoku offline i tą na początku ściągnąłem, a później jak lecieliśmy na wyspę Koh Samui, no to też chciałem mieć jakąś mapę offline'ową i się okazało, że ta sama firma ma też całą jakby aplikację, która ma inne, różne mapy w środku i za te mapy pojedynczo się płaci, ale pierwsza jest darmowa, więc ściągnąłem sobie Tajlandię i miałem wszystko w nosie. Także
smooth.
Dobrze przygotować się wcześniej, jeżeli gdzieś lecicie, ściągnijcie mapy offline, bo to się naprawdę przydaje w jakimkolwiek poruszaniu się po mieście. Natomiast Google Trips pokazuje miejsca, natomiast jak wejdziemy w szczegóły danej mapy, no to niestety ta mapa się otwiera już Google Mapsowa i ona próbuje się zaczytać oczywiście z internetu, więc to jest jedyny jakby minus, że nie da się pokazać tego na mapie w pełnej krasie, ale jeżeli chodzi o miejsca, które warto zobaczyć, ich oceny i takie dodatkowe, na przykład tam są takie zestawy, na przykład jest przygotowany Bangkok w 48 godzin i są takie trasy, które rzeczywiście da się zrobić w dwa dni i masz, nie wiem, tam 5 na przykład różnych świątyń do zobaczenia i one są w miarę sensownej odległości, możesz między nimi pojechać taksówką czy czymkolwiek tam chcesz, tuk-tukiem czy jakimkolwiek innym środkiem lokomocji, a ich jest mnóstwo w Bangkoku, by the way. I rzeczywiście Google Trips mega się sprawdziło, totalnie polecam, bo też wyszukiwanie miejsc bez internetu, jeżeli go nie mieliśmy, nie było żadnego problemu. Jeżeli chcieliśmy znaleźć coś, co jest w okolicy, klikałem na zakładkę Nearby i on znajdywał dokładnie miejsca, które są, wiesz, tam w, powiedzmy, promieniu 1 kilometra od nas, więc mogliśmy spokojnie tam sobie dojść na piechotę i to było mega, mega przydatne, więc bardzo mogę polecić. Sprawdziła się po prostu ta apka.
Czy ty masz jakąś listę tych aplikacji, żeby to wpisać?
No, w sensie, no to zrobię to, no oczywiście, że
doskonale.
Tak.
To ja nie zapisuję w takiej opcji.
Nie zapisuję ja ci, po prostu. Więc ja ci to wpiszę. A jeszcze dodatkowo to taki ekstras, jeżeli się leci na przykład jakąś linią lotniczą, to warto ściągnąć sobie aplikację tej linii lotniczej. My mieliśmy Qatar Airways, polecam, jakby co. W ogóle to był bardzo przyjemny lot wbrew pozorom, bo niby 5-6 godzin, a oglądaliśmy sobie filmy na tym ich zestawie takim super zaawansowanym i w ogóle nie mieliśmy problemu z tym. Było dobre jedzenie i w ogóle super, natomiast oni mają aplikację i sama aplikacja może nie wygląda za pięknie, ale podobało mi się to, że dostawałem z niej powiadomienia, jak tylko logowałem się do Wi-Fi i właśnie, no niestety, potrzebuję mieć internetu, więc trzeba było się zalogować na Wi-Fi na lotnisku albo no, jeżeli mieliśmy już tą kartę, no to wtedy korzystaliśmy z własnego. Natomiast ona powiadamiała o tym, że twój lot ten i ten, check-in jest w tym konkretnym okienku i tam była normalnie, wiesz, wypisany numer okienka, albo lot, trzeba już do samolotu, jak chcesz iść, to tam jest bramka numer B2, nie? I to było mega fajne. A oprócz tego twój bagaż dostał właśnie numer tam taki i taki. Więc te informacje o twojej trasie i o tym, jak masz się poruszać na lotnisku nawet, też pojawiały się właśnie w tej aplikacji. I to było super. Muszę powiedzieć, że sama apka jako taka niespecjalnie mi się przydała, bo nie musiałem jej nawet otwierać, ale to, że wiedziałem, że okej, mój bagaż ma taki numer, albo okej, muszę się kierować w stronę tam tej bramki B2, nie sprawdzając tego wcale na tablicach, tylko mogłem sobie to sprawdzić we własnym telefonie, bardzo to się sprawdziło. I muszę w ogóle powiedzieć, że te wszystkie rzeczy, o których mówimy, te takie pomagające nam, tak? Czy to jest wallet od Apple'a, czy te takie inteligentne, powiedzmy. Gdybym miał Androida, Google Now na pewno by się sprawdziło. Te wszystkie rzeczy są bardzo mocne dopiero w podróży. I mówię tutaj właśnie o tym, że Google wie, że lecimy tu i tu, o tym, że mamy dany numer lotu i on jest w stanie zrozumieć, że on startuje albo jest opóźniony, albo coś tam, bo te dane gdzieś tam sobie pobiera. Te rzeczy naprawdę nabierają kolorów i nabierają sensu w momencie dopiero, kiedy podróżujemy gdzieś. To jest fajne, bo wtedy możemy zobaczyć, że to rzeczywiście nie jest takie głupie, a szkoda, że niestety dopiero
że
wtedy.
Jak jesteśmy w domu, no.
A w domu...
To prawda.
No tego, wiesz, nasz telefon nie pokazuje wcale pełni swoich możliwości. No oczywiście w zależności od tego, co robimy, tak? Ale telefon inteligentny sam wie, sam nam coś proponuje. To jest trochę to podejście, którym się różni Siri od Google Now. Google Now sam próbuje zrozumieć, co robimy, gdzie jesteśmy, gdzie powinniśmy być za chwilę, więc powinniśmy na przykład wyruszyć, a Siri czeka na nasze pytania. I to jest właśnie ta różnica, że w domu telefon czeka na nasze tak coś, że coś z nim zrobimy. W podróży okazuje się, że nagle zaczynamy dostawać jakieś powiadomienia, że aha, mój bagaż to coś tam, aha, pobierz sobie offline'owo zestaw wszystkich miejsc w Bangkoku, bo może cię zainteresuje, wiesz. To jest zupełnie inne podejście. Cieszę się, że mogłem zobaczyć, że to też działa w tą drugą stronę i chciałbym, żeby tak teraz myślę, że super by było, gdyby faktycznie działało. Więc no, jest jeszcze bardzo duży margines tego, co może się zmienić, co może się jeszcze poprawić w tym inteligentnym urządzeniu, które nosimy w kieszeni. Nie? Ale to jest oczywiście software, to jest czysty software, więc Apple też ma dużo do odrobienia jeszcze, bardzo dużo, szczególnie jeżeli chodzi o Siri.
Chcesz moje aplikacje podróżnicze? Oczywiście. Nie są takie rozbudowane jak twoje, Wojtek.
No, moje są dość proste wbrew pozorom, nie? Ale jakie to są?
To ja teraz powiem ci, bo byłem na weekend w tym tygodniu w Krakowie. Na Unsound. To był taki festiwal, na którym grały różne zespoły i jeden z tych zespołów to byli ci, którzy zrobili muzykę do Stranger Things, czyli tą taką elektroniczną. I teraz... Idąc od strony, z czego podróżniczego korzystałem, co teraz jakby jaki workflow można złożyć, Wojtek, to założyłem sobie w dokumentach iCloudowych, no bo teraz dokumenty w ogóle są w iCloudzie, taki folder, który nazywa się bilety.
Okej.
I mam do niego dostęp oczywiście z iPhone'a, po prostu jakby przez iCloud Drive aplikację.
No.
I tam miałem wszystkie bilety na każdy z... Mam w środku w biletach mam na przykład koncerty, kino, bilety pociągowe. Wchodzisz tam i tam są oczywiście wszystkie aktualne bilety, na przykład rezerwacje. Do wszystkiego masz dostęp na jakby naturalnie i tak wszystko pobierasz na komputer zwykle pewno. Więc możesz równie dobrze wrzucić do tego folderu dokumentowego i tam poukładać i masz ładnie wszystkie rzeczy. No ja mam w tym momencie na przykład 4 bilety do kina. Aha. Bo weszliśmy w posiadanie Cinema City Unlimited w końcu.
No to nieźle. To nieźle.
W sensie, jak tylko jakby kupiliśmy Unlimited, to powiedziałem tak, kochanie, musimy iść przynajmniej w miesiącu na 2 seanse, żeby się zwróciło.
No wiadomo.
Taka cebulka trochę, przynajmniej 2 razy do kina w miesiącu i się zwraca.
Przepraszam, ale płacę to wymagam,
będziemy,
tak?
W tym miesiącu będziemy już, mam już na 4 seanse i jeszcze się nie kończy. Po prostu nie mamy fizycznie już czasu, żeby do tego kina wrzucić.
Ale więc... są tak, rzeczywiście grają tyle filmów, na które warto iść?
No,
czy bardziej już tak idziecie, dobra, zobaczymy.
Nie, no znaczy, właśnie to jest pocieszająca myśl, bo przestaję trochę myśleć, czy warto iść na takiej zasadzie, czy warto za to zapłacić, no bo jakby fizycznie za to nie płacę, no nie? Jakby już zapłaciłem raz, za dostęp do kina po prostu i jakby korzystam...
Trochę jak Netflix, nie?
Trochę jak
to
Netflix,
takie moje głupie pytanie, hej, czy na Netflixie są filmy do obejrzenia?
No właśnie tak i jakby pierwszy film, na który poszliśmy z tego, co pamiętam, na Unlimited, to był, a właściwie ci powiem... to był horror, z tego co pamiętam. Poszliśmy na Blair Witch. Bo był kiedyś paranaście lat temu Blair Witch Project, taki film, nie wiem, czy wiesz, taki horror.
A teraz był remake?
Nie, jakby kolejna część.
Okej, okay. No dobra.
Więc poszliśmy na Blair Witch. I ten film jakby, powiedzmy, zapłaciłbym też za niego normalnie.
Okay.
Był faktycznie fajny, trochę straszny i my poszliśmy jeszcze na 22, więc jakby wiesz, wracanie potem do domu, powiedzmy, nie było najprzyjemniejsze.
Mm-hmm.
I drugi film,
to dobrze, na to dobrze.
Na który poszliśmy, to był Inferno. Czyli ten nowy film na podstawie książki Dana Browna.
A to podobno słabe, tak ktoś coś pisał w internecie.
Powiem ci, Wojtek, tak, że cieszę się, że poszedłem na Unlimited na ten.
A, no właśnie.
I jakby kod Leonardo da Vinci z tych książek jest oczywiście nadal najlepszy, jeśli chodzi o filmy, okay, ekranizację, tak?
No.
Kod Leonardo da Vinci jest nadal najlepszy, a Anioły i Demony nadal są najgorsze. Inferno jest jakby drugie, czyli w środku.
Mhm.
Myślę, że warto zobaczyć. Nie jest jakby nie jest to najprzyjemniejszy obraz, powiedzmy. Trochę chaotycznie. W książce było więcej wątków, zdecydowanie dużo, dużo, dużo więcej wątków.
No to normalne.
Było jakoś tak ciekawe, ale mimo wszystko jakby warto zobaczyć. Jak ktoś ma Unlimited, to warto. Jak ktoś nie ma Unlimited, to myślę, że niedługo będą lepsze promocje na Pirate Bay niż to kino. Mhm. Ale wiesz, jest teraz Doctor Strange na przykład z tym Cumberbatchem.
A, no właśnie, bo ja byłem ciekawy tego filmu. Widziałem trailer i taki był wow.
No to ja na niego idę w tym tygodniu. Mhm. Jest też Asy bez kasy z Zachem
Galifianakisem, no.
No, więc jakby też zdecydowanie warto na to iść, no bo to wiadomo, Galifianakis. Jest Ostatnia rodzina, który podobno warto zobaczyć.
O, to podobno mega. Ja musimy na to iść w ogóle, to muszę poszukać od razu.
Bridget Jones dalej leci w kinie, które też jest okej, okay, na którym byłem. Jest Siedmiu Wspaniałych, które chciałbym bardzo zobaczyć. No więc tych filmów, Wojtek,
dobry
jest...
Dobry okres coraz... teraz.
Tak, zdecydowanie, chyba, no? Zdecydowanie dobry okres. Jeszcze zaraz będzie... jak to się nazywało? Księgowy. Nie wiem, czy widziałeś trailer filmu Księgowy.
To jest jakaś komedia, czy film o księgowym? Nie. Bo...
No właśnie, to jest film o księgowym i to jest zajebiste. Ben Affleck w nim gra. Stary, Ben Affleck jest księgowy, jest jakby taki, ma strasznie, wiesz, umysł, jak w trailerze jest oczywiście powiedziane, że bliżej mu do Einsteina niż do nas, no nie?
Aha.
I koleś jest księgowym i rozlicza gangsterów.
Więc, o, okej.
Okay. No, więc motyw będzie raczej taki fajny. No i wiesz, no, znowu, masz Unlimited, jakby wybierasz sobie po prostu godzinę i możesz iść na co chcesz. No dobra, ale to jakby mówiłem o tym podróżowych...
No właśnie.
Dobra robota.
Typowy, kurna, Paweł Orzech. Widzę, oczywiście, że się, kurna, nic nie zmieniło w tej Polsce.
Nic się nie zmieniło w tej Polsce, te Polaki znowu. Słuchaj, Wojtek, jak dojadę, oczywiście jest mistrzem.
No dobra, ale to wiesz, on jest mistrzem tam, gdzie działa.
Tak, i teraz tak, Uber i MyTaxi było korzystane.
Okej.
Okay. Natomiast miałem w ogóle taką sytuację dość nieprzyjemną w MyTaxi.
What?
Zgłosiłem im to już nawet i bo wyobraź sobie, jakby my jeździliśmy tam, chyba pojeździliśmy tylko MyTaxi. Uberem nic nie skorzystaliśmy w Krakowie, ale był wieczór i jakby my mieszkaliśmy z dala, wynajmiliśmy na Airbnb takie sobie fajne mieszkanie.
No.
I mieszkaliśmy z dala jakby od miasta, więc trzeba było tam dojechać taksówką, no bo wieczorami to już byśmy się 2 godziny czołgali tam. Zamówiłem taksę, wszystko spoko, wsiadamy, koleś mówi jakby tutaj, że mamy kod i w ogóle, i że możemy sobie skorzystać. My oczywiście, no mamy kod, super fajnie, jedziemy. I ja mówię do niego, no, że my to z kodów sobie już często korzystamy. Ostatnio też w Uberze kupiliśmy kody i też sobie korzystamy, nie? No i to był zapalnik.
Oho, to chyba był błąd, którego nie powinieneś był popełnić.
No, w sensie, ja rozumiem, że kierowcy taksówek są cięci na Uberowców. Totalnie to rozumiem, no nie? W sensie, wiadomo, jakby... Ale koleś... Tak, tu, jakby wiem, że to MyTaxi nie do końca odpowiada za taksówkarzy, nie?
No.
Ale koleś tak płynął i w taki szedł flow i tak zaczął nawalać, że po prostu ja się zamknąłem w połowie trasy i stwierdziłem okej, jakby niech on swoje powie. Mm-hmm. I ja
nie dyskutujesz.
Miałem ocenić go po przejeździe, stwierdziłem, że po prostu go nie ocenię, ale następnego dnia rano wstałem i walnąłem mu dwie gwiazdki i napisałem komentarz bardzo niemiły.
Aha.
Znaczy bardzo niemiły, po prostu prawdziwy. I się okazało, że to jakby poszło do boku, więc prawdopodobnie będzie jakaś dalsza historia, ale jakby co zrobił ten taksówkarz? No bo ja mówię o tym Uberze, no nie? A on mówi, że no, żeby nie porównywać taksówkarzy do tych psów. Do tych śmieci.
Oh fuck. Czyli, bo to jest czyli obraza trafiasz dla takiego. Rozumiem.
Tak, bo to jest obraza dla taksówkarzy, no nie? Bo oni to nielegalne rzeczy robią, no mm-hmm. nie? I że to są w ogóle śmieci, że to jest obraza, że... Jak wiesz, okej. Okay. Na co Magda jakby nieświadoma tego, co się dzieje chyba, zapytała dlaczego. A koleś wiesz, że... oni są nielegalni, nie rozliczają podatków, nie mają licencji do tego wszystkiego. Może wyjść gwałciciel z więzienia i zostać kierowcą Ubera i wie pani co? Wywiezie panią do lasu, zgwałci, zabije i nikt o pani nie będzie pamiętał i nikt się nikogo, do niczego nie przyzna, nie?
No super. Czujesz? Bardzo fajna historia.
I to jest tekst, który wrzuca taksówkarz na temat Ubera. I jakby ja stwierdziłem, że jakby abstrahując od ilości bullshitu, którą przekazuję, bo chociażby to, że kierowcy Ubera już mają teraz, muszą mieć teraz działalności i rozliczają podatki, bla, bla, bla.
No.
To po prostu sam fakt, jak chamsko się wypowiadał i jak bez kultury, ja stwierdziłem, że jakby napisałem w komentarzu, że rozumiem absolutnie oburzenie kierowców MyTaxi. Mhm. Ale nic niesprawiedliwe takiego chamstwa i straszenia ludzi. Więc to był dramat.
No,
ale z przyjemnych wiadomości, Wojtek.
No.
Nie, dwie aplikacje tak naprawdę uratowały mi trochę życie. No bo tam, będąc daleko od miasta, mieliśmy autobusy, ale nie było żadnych biletomatów.
Aha.
Mobility Skycash.
A, no tak, to jest.
Ale wiesz, że jak zapomnisz w Skycashu PIN-u, to ci blokują konto na 2 godziny elo i nic nie możesz zrobić.
O.
Dlatego ściągnąłem strasznie... Wiesz, i wyobraź sobie, że wchodzę do tramwaju i chcę kupić bilet i ban na 2 godziny.
Ojoj.
What do?
Okej.
Okay. Tak szybko pobrałem mu bilet i zapłaciłem, że Magda stwierdziła, że jak ty typowo szybko w ogóle potrafisz zrobić. Szybko, wiesz, pobierz mu bilet, załóż konto, załaduj 15 zł, dan.
Nice.
Dramat. Więc to są dwie aplikacje, które ja polecam. I VPN polecam.
Okej, okay, ale po co?
VPN? Znaczy... Że jak się logujesz do Wi-Fi gdzieś, żeby być bezpieczny.
A, no dobra, no okej. Okay. Nie, no to zgadzam się, tak oczywiście, ale ja nie używałem jak zwykle. Jakby wywalone, nie?
A w ogóle koncert typów od Stranger Things polecam. W sensie fajne, w ogóle ciekawe wydarzenie, no bo to muzyka elektroniczna. Trochę jakby chaotyczne, bo jakby, no wiesz, oni mają swój set. Magda mi trochę wytłumaczyła rzeczy, bo ona jakby się na tym zna, na tej muzyce trochę bardziej niż ja. Bo ja mówię, Magda, dlaczego tu się co 2 sekundy zmienia kawałek? A ona mówi, no bo to jest set i jakby oni grają unikalne rzeczy i w ogóle to taki jest jakby showreel, powiedzmy, nie? Mówię, aha, okej, okay. Mówię, no dobra. Znaczy ja sobie porównuję to do showreelu, nie?
No jasne.
Mówię, aha, okej, okay, no dobra, dobra.
Mówię, ale Magda, kurde, ty cały czas SoundClouda słuchasz i nie wiesz, co to jest set DJ-ski, no kurde.
Ty, ale nie, no bo posłuchaj, no bo na setach DJ-skich lecą całe utwory, no nie? A tu było tak, Magda mówi, ty Paweł, zobacz, znaczy posłuchaj, teraz będzie intro do tego, do Stranger Thingsów, to intro, które się zaczyna na serial, nie?
No.
2 sekundy później coś innego leci, elo. No więc wiesz.
To super koncert.
Trochę ciężko było, ale jakby cały ten set, całe to wiesz, widowisko, oczywiście audiowizualnie powiedzmy też było w miarę okej, okay, więc myślę, że fajnie było to zobaczyć na sali kongresowej, ładnie nagłośnione.
A, no pewnie.
Bardzo fajne na pewno taka odskocznia, ale stary, i teraz jakby mogę wyjść na ignoranta sztuki absolutnie po prostu, ale przed jakby support kolesi od Stranger Things, nie?
No, no.
To było jakieś 2 typów, którzy pokazywali nagrane z ręki, takie ruszające się, wiesz, shaky, wideo z Syberii, półgodzinne, na którym było tak, że były kadry na przykład jak wiewiórka siedzi, no nie? I do tego były dźwięki mniej więcej takie, wiesz, i tak przez pół godziny, stary. Myślałem, że zemdleję albo zasnę. Shit, no po prostu modliłem się, że to się skończy. A potem oczywiście weszli chłopacy, sceny The Things, superancko. Abstrahując od tego, że zmieniały się szybko jakby motywy, które grali, no to faktycznie to była całość. Wiesz, zawsze był jakiś motyw przewodni i bardzo, bardzo fajnie. No i Wojtek, jakby ile znasz osób, które były na koncercie kolesi od Stranger Thingsów?
No teraz jedną, tylko. Dwie, no bo Magda też no, była z tobą, tak?
Tak.
No to znam dwie.
A miałeś hipsterów w Tajlandii? Bo tutaj, stary, było tyle hipsterów, że przez chwilę się poczułem jak w lumpeksie.
No to nie miałem takiego... Prawdopodobnie nie trafiliśmy do takiego miejsca, w sensie do jedzeniowego, żeby znaleźć hipsterów, ale zdarzały się takie knajpy, które były knajpami po prostu z dobrym jedzeniem i tam rzeczywiście trafiała młodzież, ale taka ze szkoły raczej, wiesz, to jeszcze u nich się hipster nie wytworzył w mózgu, to jest jeszcze okay. za wcześnie, tak mi się to wydaje, no jakby, takie odniosłem wrażenie, że jednak hipster jada się tak, wiesz,
trzeba uważać,
25-letnim
żeby się nie zarazić. Mózgu. Trzeba dopiero. Uważać, żeby się nie zarazić.
Nie, absolutnie, także trzymaliśmy się z daleka i chyba jest okej, okay. jakby nic się nie zmieniło, nie? Chyba, bo wiesz, jeszcze nie zacząłem pracować. Może się okazać, że na przykład pracowanie mi się przestanie podobać i stwierdzę, że lepiej siedzieć w kawiarni i pić kawę, nie?
Znam takie osoby.
No właśnie. Także na razie nie mówię hop, ale sprawdzimy jutro. Boli. Boli.
Cieszę się. No, ja się zdecydowanie rozumiem. Cieszę się.
No, a tak wracając jeszcze do tej Tajlandii, to podsumowując bardzo krótko ten cały wyjazd, polecam. 10/10. Nie, kraj jest super. W ogóle naprawdę. To był mój pierwszy wyjazd tak daleko od domu, tak naprawdę. I tak się czułem trochę, wiesz, że to takie wow. I w sumie nie wiedziałem, czego się spodziewać, ale okazuje się, że naprawdę Tajlandia absolutnie daje radę. Jest turystyczna na tyle, na ile trzeba. Problem jest tylko z dogadaniem się z nimi, bo rzeczywiście
nie
z tym angielskim...
Nie potrafię w angielski.
Wiesz co, no, bardzo różnie. Czasem nie rozumieją. Czasem nie rozumieją podstawowych słów, bo na przykład jak Arlena chciała coś wegetariańskiego zjeść i pytała, co mają państwo bez mięsa, a pani mówi zupę fo, czy tam po, już nie wiem nawet jak się mówi. I Arlena mówi, dobrze, to poproszę, i okazało się, że oboje dostaliśmy z mięsem, więc jakby, wiesz, no bywa różnie. Może pani zrozumiała... że Arlena pyta, co pani ma do jedzenia.
W Krakowie jakby co to mówią po naszemu.
No wiem, właśnie to było zaskakujące. Dzisiaj byliśmy w knajpie i tak patrzę i tak, o, rozumiem, menu.
Bo i tak, a powiedz mi takie pytanie, ale to jest polski podcast, więc można. Wojtek, no, ile kosztował wyjazd? Możesz podać jakby zakres, bo jestem ciekawy.
I powiem tak, nie mamy Cieszy jeszcze nie wszystkiego wiesz. Podliczonego, mm-hmm. tak, ale mm-hmm. jakby ja mam już tą swoją część, więc po pierwsze, jestem w stanie powiedzieć, lot z Warszawy na miejsce kosztował około 4400 z ubezpieczeniem, w tą i z powrotem, dla dwóch osób oczywiście.
Mm-hmm.
Jeżeli chodzi o hotele, to tutaj było trochę... No to od razu zaraz poczekam, tylko odpalę sobie, bo ja zrobiłem sobie takiego Excela, żeby spisać wszystkie wydatki, bo chcemy się wspólnie rozliczyć, bo żeśmy tak, wiesz, jedno płaciło za inne, jedne rzeczy, a drugie za drugie, więc... więc tak było nam łatwiej, ale już ci powiem od razu, ile zapłaciliśmy za hotele. I tak, pierwszy hotel to było 5 nocy w Bangkoku, w bardzo dobrym miejscu, bo zaraz przy stacji metra i zaraz przy centrum handlowym, w którym było najlepsze mango sticky rice w ogóle ever, 720 zł za 5 nocy.
Mhm.
Bilety lotnicze na wyspę, bo lecieliśmy na tą wyspę Koh Samui, tam lot trwa 50 minut, to zapłaciliśmy w tą i z powrotem dla obu osób 2000 zł. Więc nie tanio, bo nie wybieraliśmy tanich linii. To też dość ważne. Wybraliśmy sobie Bangkok Airways, który jest takim Katarem trochę, więc jakby wiemy, że można by było pewnie znaleźć tańszy lot. I tam mieliśmy hotel za... Tam mieliśmy 10 nocy? 9, chyba 9 nocy. 800 zł. 830 zł. Do tego jeszcze doliczyliśmy sobie tam 350 zł za jedzenie w knajpie, bo kilka obiadów zjedliśmy sobie w knajpie hotelowej, która była spoko i doliczyliśmy do rachunku. I później jeszcze 3 noce w Bangkoku w innej dzielnicy i troszeczkę gorzej położone, chociaż całkiem nieźle mimo wszystko. I tam zapłaciliśmy za te 3 noce 340 zł. I generalnie właśnie tutaj jeszcze dopowiem o tych aplikacjach. My korzystaliśmy z Booking.com i aplikacja mobilna Booking.com to jest po prostu jakiś totalny odlot. Naprawdę.
Nie, to jest, ona wymiata.
Wymiata? To jakby... No to jest w ogóle, nie da się tego porównać do niczego
Airbnb,
innego.
Airbnb. Prawdopodobnie... To jest apka, do której możesz sobie porównać, bo mniej więcej podobny poziom wymiotu, że tak to ujmę.
Prawdopodobnie
chociaż
tak.
To nie jest dobre słowo chyba.
Może nie do końca. Ale jedzenie było dobre, naprawdę. W każdym razie, rzeczywiście muszę powiedzieć, że Booking.com sprawdził się totalnie we wszystkim. Ja siedząc, brzydko mówiąc, na kiblu, zawsze się robi takie rzeczy na kiblu. Wybierałem sobie hotel, w którym zostaniemy na Koh Samui przez najbliższe dni. Wysyłałem tylko Arlenie, mówię, ten pasuje ci? No, wygląda nieźle. Ma Wi-Fi, ma coś tam, wiesz. I rzeczywiście wszystkie opisy, wszystkie też opinie nawet ludzi, gdzie na przykład na TripAdvisor czy jakimś tam... Hotel Check czy Holiday Check, są takie różne strony, to tam jak się czyta opinie, to po prostu widać, że to pisali Polacy, nie? Jakby od razu wiadomo, że no trochę chłodna woda była, albo było napisane, że jest 200 metrów od morza, a ja szedłem pół godziny. Kłamstwo. Może się czołgał, nie wiem. Ale wiesz, jakby rzeczywiście są... Różny jest typ turystów, ale na Booking.com, jak czytałem sobie recenzje, to wszystko się sprawdziło. Znaczy wiedziałem przede wszystkim, czego się spodziewać. Zdjęcia nie były oszukane. Chociaż też zwracam uwagę, jak ludzie robią zdjęcia hotelu, nie? To robią te zdjęcia, jak na przykład nie wieje. Znaczy nie widać tam wiatru, nie? Albo nie widać tam ludzi. A czasem jest tak, że tych ludzi może być dużo i nagle się może okazać, że jest głośno. No w naszym przypadku nie okazało się, ale na przykład w tym Escape Beach Resort, w którym byliśmy na Koh Samui, no to trochę wiało, no bo byliśmy nad samą wodą, no to jakby powinno to być dość logiczne. Ale w opiniach gdzieś tam ktoś napisał, że trochę wieje, więc przynajmniej wiemy, że rzeczywiście tak było. Także generalnie Booking.com totalnie wymiata. Rezerwowaliśmy sobie bezpośrednio z poziomu aplikacji, płaciliśmy już na miejscu kartą i naprawdę wszystko było w porządku. Nie było żadnych problemów z rezerwacją i mega, mega. Nie czuliśmy potrzeby jakby instalowania Airbnb, chociaż ja miałem zainstalowane, bo miałem w razie czego. Gdyby rzeczywiście coś tam się wysypało, nie wiem, nie moglibyśmy znaleźć jakiegoś miejsca, czy po prostu nie byłoby już miejsc w hotelach z jakimś cudem, no to zawsze to Airbnb by nas ratowało, ale traktowałem to jako plan B, którego nie musieliśmy użyć. Więc to było no super. Booking.com, bardzo fajny. Też wprowadzali jakieś są zniżki specjalne dla aplikacji, jak to zwykle jest. Wiesz, jak AliExpress zainstalujesz, to tam też masz zawsze, wiesz, jakieś kuponiki. I tutaj rzeczywiście zniżki były dość duże, bo czasem są jakieś takie, nie wiem, to są chyba last minute czy coś tam, że wiesz, hotel wie, że już nie sprzeda tego nigdzie indziej, to na Booking.com wystawiają na przykład za połowę ceny, nie? No nie jestem w stanie zweryfikować, czy faktycznie 50% jest różnicy między oryginalną ceną, a tą nową ceną, bo to wiesz, jak to jest, przyklejasz czasem minus 70% i warto kupić, nie? No bo przecież to jest super zniżka, a się okazuje, że najpierw się podwyższa cenę o te 70%, żeby ją obniżyć, nie? Więc no, nie wiem tego, ale ostatecznie ceny hoteli naprawdę były wystarczająco spoko, niespecjalnie tak przekraczające. No najdroższe, tak, samolot, absolutnie.
Ale to mówisz jakby na dwie osoby, tak naprawdę podejrzewam, że 10 tysięcy złotych na 3 tygodnie to jest taka...
Na dwie osoby? To myślę, że tak. Myślę, że się w tym zamkniemy. No, te wszystkie moje wydatki to na razie jest niecałe 4,5 tysiąca. Natomiast Arlenson miał gotówkę przede wszystkim tam na miejscu, czyli to jest kasa, którą wydawaliśmy na jedzenie. I to też będzie fajnie zobaczyć, ile tego było, a nie było tego bardzo dużo, w sensie jedzenie tam jest ekstremalnie tanie, no, możesz zjeść obiad, wiem, że trochę teraz takie kto je ten je robimy, ale to jest ważne, bo jest ważne, bo trzeba jeść, żeby używać później rzeczy elektronicznych, nie? Jakby jak nie zjesz, to umierasz i nie możesz korzystać z telefonu, więc to nadal jest ważne dla Jesus Podcastu. W każdym razie jedzenie super tanie. Na ulicy możesz zjeść za 3 zł, za 5 zł, już przeliczając. I to naprawdę pełny, taki wypasiony obiad, że najesz się po uszy, nie? Owoce, proszę bardzo, złoty 50 za torebkę z świeżo pokrojonym mango. I to cały mango, nie tam, że wiesz, że ci jeden slice kawałek da, tylko normalnie całe mango pokrojone, już gotowe do jedzenia, jeszcze ci wetknie patyczek, że możesz sobie z tym patyczkiem nabijać i jeść. Więc ceny jedzenia ulicznego, które jest też bezpieczne, nie miałem ani razu żadnego problemu z brzuchem, absolutnie, a jedliśmy naprawdę różne rzeczy i naprawdę też z takich standów, które wyglądały bardzo średnio. Natomiast rzeczywiście jest to bezpieczne i jest to mega, mega fajne. Także Tajlandię naprawdę spokojnie mogę polecić osobom, które chcą spróbować jakieś egzotyki. Mają kasę na to, żeby rzeczywiście polecieć, ale mogą się spokojnie nie martwić o hotel, bezpieczeństwo na luzaku. Niezależnie od tego, o której godzinie wychodziliśmy z hotelu, czuliśmy się bezpiecznie. Nie było tak, że ktoś by zaczepiał turystów czy w jakiś sposób. Oni są bardzo mili, uśmiechnięci i to jest naprawdę fajny kraj. Naprawdę mega fajnie się tam człowiek czuje. No, byliśmy też w takim momencie, że no niestety jak byliśmy na wyspie, to zmarł ich król, którego bardzo kochają wszyscy i on tam rządził od 70 lat, więc dla większości w ogóle kraju to był jedyny król, jakiego ludzie znają, więc to jest, wiesz, totalny kosmos. No i rzeczywiście Tajlandia wpadła w taką dość głęboką żałobę, przynajmniej na pierwsze 3 dni zaraz po śmierci. No i nie można było kupić tam alkoholu w sklepach, no wiesz, dla niektórych to nie jest problem, bo akurat dla nas niespecjalnie. W knajpie jak chcieliśmy, to można było sobie zamówić piwo, to nie był problem, ale no, w sklepie nie dało się kupić nic mocnego, ale my nie piliśmy nic właściwie, więc to nie był żaden problem. No i odwołano też dość duże imprezy, część klubów wieczornych też były zamkniętych, ale no, nasz typ turystyki był na tyle wyluzowany i wychillowany, że właściwie to nas nie dotknęło w żaden sposób. Także no jeżeli ktoś planował rzeczywiście przylecieć do Tajlandii po to, żeby jechać na Full Moon Party, który jest imprezą z jakimś, nie wiem, tam jest 6 czy 10 różnych scen, gdzie grają DJ-e w różnych stylach i generalnie na tej imprezie jest około 30 tysięcy osób i ona trwa całą noc, no to jeżeli ktoś chciał się na to wybrać, no to niestety przez najbliższy rok prawdopodobnie się nie wybierze, bo przez rok będzie trwała ta żałoba. Ale dla nas, mówię, no, nas to w ogóle nie dotknęło, no bo tak, tego typu turystami jesteśmy, że wiesz, no, nie, bez szaleństw, tak? Ale...
Rozumiem.
Ale...
Wszystkie rzeczy mogę sprawdzać tak. Loty. Wojtek, najtaniej da się dolecieć do Bangkoku w dwie strony.
No.
Dla jednej osoby.
No.
Za 1900 zł.
No proszę.
1917 zł. Lot trwa 12 godzin z przesiadką w Kijowie.
W Kijowie. To okej. Okay. To jakie to są...
Ukrainian.
To ludzie generalnie...
Ja wiem, nie. To nie jest tak, że jakby uważam, że to jest dobry pomysł. Bo
ale
to jest
da się,
że nie ma, że to jest taki Ryanair, no nie?
No tak, brak ludzie odradzają. To nie jest wypas raczej.
Ale za 200 zł więcej, za 600 zł więcej?
No.
Ba, za 600, za 400 zł więcej?
No.
Proszę Emiraty.
O, no to na pełnym wypasie. To jest pełny wypas. I naprawdę, jeżeli ktoś uzbiera sobie i chce poczuć totalnie egzotyczne miejsce i polecieć gdzieś, gdzie jest naprawdę fajnie. I co ważne, tego nie ma w Tajlandii, że nie nagabują cię non-stop z, wiesz, że chcą ci coś sprzedać. Że jesteś turystą i weź kup ode mnie te gówniane, wiesz, opaski na rękę. Weź kup, a może chcesz. To jest mega ciekawe i to jest już Jezusowe mocno. Byliśmy w sklepie, w takim ogromnym centrum handlowym, które ma chyba, nie wiem, 8 pięter. Każde piętro jest też ogromne. I jedno z pięter to było piętro mobile i ja się tam czułem jak w niebie. Ziomuś. I to było rzeczywiście jedyne miejsce, gdzie faktycznie cię nagabywali. To znaczy przechodziłeś sobie między tymi stoiskami i non-stop ktoś cię pytał, hey, my friend, nie, tutaj coś tam, może telefon chcesz, a może chcesz konsolę, a może chcesz coś tam. No i powiem ci, że tam byś przepadł. Znaczy gwarantuję. Stanowisk z paskami do Apple Watchy było tyle, że w każdym byś coś kupił, nie? I te paski, wiesz, oryginalne, nieoryginalne, po prostu wszystko. Problemem tego miejsca jest to, że jest mnóstwo, jakby... Są tak, stoiska Samsungowe, są stoiska z urządzeniami Apple'a, oficjalne i nieoficjalne. Są stoiska, w których możesz sobie od razu wymienić szybkę w telefonie. I oni ci to zrobią w 10 minut, nie? Są stoiska, gdzie ci odblokują iPhone'a ten blokady SIM. Proszę bardzo, nie ma problemu. Są takie stoiska, gdzie obok Samsungów są jakieś Samsung, nie? Które są podobne bardzo z Androidem i też możesz je kupić. Są takie, że są iPhony z Androidem, nie? Jakby wszystko, co pan sobie życzy. Są stoiska z selfie stickami, wiatraczkami podłączanymi, wiesz, do USB. No po prostu totalny kosmos. Ja się tam czułem, wiesz, jak trochę jak w zoo, w sensie, że to jest no śmieszne, fajne do zobaczenia, że tam w ogromnym centrum handlowym czujesz się trochę jak na, nie wiem, czy byłeś kiedyś na stadionie dziesięciolecia, bo tam też było tak, że się przyciskasz między tymi, tylko że tam ciuchy się kupowało. A tutaj miałeś tak, na jednym poziomie ciuchy, na drugim poziomie skórzane torby, no a na trzecim poziomie, wiesz, telefony i różne takie rzeczy. Mnóstwo stoisk na przykład ze spiraconymi filmami na DVD. Bardzo można. Można, oczywiście, nikomu to nie przeszkadza. I właśnie to jest ciekawe, że to był oficjalny centrum, wiesz, oficjalne centrum handlowe, a z drugiej strony ma też takie stoiska, że jest mnóstwo takiego syfu z Chin sprowadzanego. No i jakby musisz uważać na to, co kupujesz, nie? Nawet myślałem przez chwilę, że może sobie Mofi kupię, nie? Ale tak mówię, z drugiej strony pewnie by było dużo taniej. Ale z drugiej strony sobie myślę, no wiadomo, co to ja sobie będę wtykał do tego swojego, wiesz, telefonu za dużo pieniędzy. Może jednak to nie jest najlepszy pomysł, więc zrezygnowałem.
Wojtek, ja ci powiem tak, za 2 miesiące przecież dostaniesz z Indiegogo. Powerbank, tak, poprzeć dwa z ekranu z tyłu, no.
No oczywiście, no właściwie warto czekać, prawda? Tyle już czekam, że poczekam jeszcze chwilę. Także nic tam nie kupiłem, ale na przykład znalazłem coś co ciekawego. Kabel taki USB, który może ci naładować i iPhone'a, i Androida. I końcówka jest tak zrobiona, prawdopodobnie, mogę się założyć, że na Kickstarterze był taki projekt, tylko Chińczycy go sobie skopiowali do siebie. I jest, ta końcówka jest tak zrobiona, że ma po obu stronach jakby...
I Lightning, i micro USB.
Ma, tak, jednocześnie jakby jest tym, tą samą wtyczką. Nie wiem, jak oni to rozkminili, ale to podobno działa. Ja bym tego nie wtykał w nic najlepiej, ale wiesz, rzeczywiście,
ja teraz
wiesz.
Patrzę, czy jesteś takiego.
Ja mam zdjęcie tego, ja ci wyślę to zdjęcie, to zobaczysz, jak to wygląda. Bo jest mega, mega ciekawe. No w każdym razie bardzo ciekawe miejsce. I takich miejsc w Tajlandii jest mnóstwo. Tutaj też Tomek nam opowiadał trochę o tym, że rzeczywiście można takie rzeczy znaleźć. I elektronika generalnie jest troszeczkę tańsza. Nawet zastanawiałem się, znaczy gdyby Apple Watch 2 był dostępny w Tajlandii do kupienia, to ja bym go kupił, bo w przeliczeniu różnica ceny była około 400 zł. Więc nie tak mało, no wiesz, tak, jak masz 2000 do wydania, no to te 400, to wiesz, to jest dość dużo. Więc, no ale niestety okazało się, że w oficjalnym resellerze tam powiedzieli mi, że premiera jest soon. Ja mówię, how soon? We don't know. Soon. Okej, okay, dzięki. Bo ja byłem tam, wiesz, w tym pierwszym momencie, kiedy byliśmy w Bangkoku, no to wiedziałem, że jeszcze wracamy, to może jakby, nie wiem, jakimś cudem się okazało, że 2 tygodnie później jest premiera, no to może jeszcze bym go kupił. Ale nie było. Natomiast wysłałem mojego kolegę z pracy, który właśnie jest w Seattle i teraz jakoś za chwilę leci gdzie indziej, pan Jarosław Kuźniar, jak powiedział, że jak będzie mijał jakiegoś Apple Store'a, to wstąpi i może kupi, więc może się uda załatwić, zobaczymy.
Ja to teraz tak powiem ci, że zacząłem odkładać pieniądze.
Okej, okay, na?
Nie
w
wiem.
Ogóle, a czyli tak szafrański style.
Tak, Magda mi kazała. Więc odkładam.
Okej.
Ale i powiem ci, że doszedłem do takiego momentu, w którym zacząłem się zastanawiać, czy może bym sobie coś nowego kupił, prawda, technologicznego tutaj, prawda, taka sytuacja.
No tak.
I teraz hold your krzesło, bo tak, oczywiście jakby iPhone nowy nie. Nowy Apple Watch na razie też nie, bo mój po prostu pokazuje godzinę, so it's work. Mac na razie też nie, bo właściwie nie potrzebuję Mac.
No. No poczekaj, zaraz będzie premiera nowa.
Tak. No, zobaczymy. Wojtek, rzecz, o której pomyślałem, żebym kupił, to jest komputer. No. Laptop. Z Windowsem. Z Windowsem. Taki do rzeczy domowych. I do Windowsowania, i do grania w gry.
Nie wiem, co mam powiedzieć.
Ale taki wiesz... ThinkPad czy coś takiego. Ale to zobaczymy. Znaczy to jest w fazie rozmów. No bo jakby ja nie do końca komputer z Windowsem, no ale jakby trochę się nad tym zastanawiamy tutaj w domu, czy może taki komputer by się przydał. Szczególnie, że jakby można by było na nim robić dużo rzeczy niż tylko internetowanie, nie? Mam tylko jeden komputer tak naprawdę w domu i to jest mój Mac. Magda nie do końca jakby chcę używać Maca, dlatego że odzwyczaiła się od tego absolutnie, no bo w pracy wszędzie Windows i tak dalej, no więc jakby dla niej to nie jest żaden problem, a wręcz woli Windowsa, a ja bym sobie chętnie w Tibie pograł, nie? Więc dobra,
ale
teraz
wiesz, że można na Macu też.
No ale to nie jest takie przyjemne. Wojtek, ale mam lepszy temat, bo jakby nie wiem, czy słyszałeś, że Samsung przestał sprzedawać Galaxy S7, Note 7 i że macie oddawać Note 7 no. I nie będziemy ich sprzedawać i wycofali.
To wiem, dotarło do mnie, o dziwo.
Tak, i nie wiem, czy wiesz, że jest tak, że teraz jak oddajesz tego Note 7, to oni jakby dadzą, jeśli kupisz Samsunga zamiast tego Note 7 jakiegoś innego Samsunga, to ci dadzą $100 chyba, czy coś takiego.
Okay.
Nie wiem, czy słyszałeś. I możesz wymienić, jakby oni rekomendują, żeby wymieniać na Galaxy S7 Edge. Edge konkretnie nawet.
Okay.
Nie wiem, czy wiesz.
A te Edge podobno też...
Które też zaczęły wybuchać.
Jezu, ale wiesz co? Znaczy, no, jest to nieprzyjemne. Znaczy, teraz też, wiesz, cały czas na tej fali wszystkich wybuchów zaczynają pojawiać się doniesienia, że iPhone'y 7 też się palą, nie?
Też jakby... wybuchają. No, wszystko no... wybucha, nie? Ale jakby strasznie smutne jest to, że Samsung, wiesz, zmienia, jakby robi wszystko, żeby było dobrze, tymczasem jakby się okazuje, że
skłody,
jakby
no.
Replacement phone też. A to jest smutne, bo ja na przykład zacząłem się zastanawiać nad kolejnym telefonem. Znaczy nie tak, jakby, żeby kupić faktycznie teraz, no nie? Bo mamy te S6S-y.
No.
Przecież one działają jakby super, nie?
No super, pewnie.
W ogóle widziałeś ludzi już z iPhone'ami 7?
No, był ze mną na wyjeździe taki.
Arlena nie słucha za bardzo muzyki przez słuchawki.
No nie, ale korzysta i wtyka sobie do tego Lightninga.
Ale ja widziałem ludzi takich smutnych z tym jednym portem, Jesus. A ja sobie, wiesz co, Wojtek, ładuję telefon, słucham muzyki.
Ale robisz to tylko po to, żeby pokazać, że możesz.
Oczywiście.
Normalni ludzie tego tak nie robią.
Nie, oczywiście. Normalni ludzie nie ładują telefonów i nie słuchają muzyki w samym czasie.
No pewnie, że nie. Znaczy, szczerze mówiąc, bardzo dużo ludzi widziałem w parkach, jeszcze w Tajlandii. Starszych, młodszych, po prostu mnóstwo ludzi, którzy grają w Pokemony. I oni grają tak... Tak, to prawda. Oni grają tak, że mają wetknięte normalnie powerbanki, no i tego już nie przeskoczysz. A większość z nich rzeczywiście słuchawki ma wetknięte.
No tak, wiesz? Tak.
No i tutaj, no, tutaj pojawi się jakiś problem. No, ciekawy jestem, czy będą kupować tą przejściówkę, która rozbija ten, wiesz, sygnał na dwie.
Ale ja to nie był żart, wiesz.
Nie, no, ja wiem, no, ale faktycznie tak. W Tajlandii w ogóle Pokemony nadal top, nadal szał. Bo w parkach normalnie ludzie siedzą, chodzą, wiesz, dziadkowie, nawet widzieliśmy taką parę, był koleś, prawdopodobnie ojciec szedł z córką, nie wiem, czy ją odprowadzał, czy zaprowadzał do szkoły, trudno powiedzieć, i on grał w Pokémon, bo miał otwartą aplikację, a ona, wiesz, szła obok i tak nie wiedziała, co z tym
czy
zrobić.
Powinienem powiedzieć, że w Krakowie też grają w Pokémony, czy to jest takie raczej, wiesz?
Nie no, ja mam poczucie, wiesz, bo wszyscy, którzy mówią teraz, o, Pokémony to jest takie so 2016, nie? Że jakby już się skończyło. I dla mnie już się skończyło, wiadomo, ja nie gram, ale mam wrażenie, że na świecie wcale nie do końca. Że nie, nadal jest szał.
Na świecie nadal jest szał, zdecydowanie nadal jest
szał. Nadal jest szał, także no niech grają, oczywiście. I gra się będzie rozwijać, jeszcze będą wprowadzać nowe rzeczy i tak dalej, no spokojnie. To będzie taki, wiesz, World of Warcraft, nie? Jakby niby nikt nie gra, a starzy nadal miliony, zostaną. Tak, starzy zostaną, a miliony graczy nadal tam siedzą i sobie pykają. Także spoko, spoko. Dla mnie to nie jest problem, bo cieszę się, bo to jest jedna z niewielu gier, które faktycznie wyciągnęły ludzi na zewnątrz i przynajmniej mogą sobie połazić po mieście i wiesz, i nie muszą siedzieć przed komputerem. I to jest spoko, to się nie zmieniło, luzik. Ale problem podwójnego złącza rzeczywiście w tym przypadku się pojawia, no bo wiesz, ta gra akurat żre baterię jak szalona, no i inaczej się nie da chodzić, no wszyscy mają powerbanki, a to w plecaku, a to w kieszeni, a to po prostu telefon, wiesz, z powerbankiem na plecach, tu trzymają po prostu taką jedną wielką cegłę, nie, z którą chodzą. Niektórzy nawet z iPadami chodzą, żeby przynajmniej ta bateria dłużej wytrzymała.
Ja widziałem dzieciaczki takie z tabletami Lenovo.
No, no więc to tak działa, no i rzeczywiście tutaj to jest taki jeden case, który faktycznie, ale on będzie się powtarzał, bo wiesz, gier opartych o augmented reality będzie coraz więcej i one naprawdę żrą, no bo przecież musisz mieć aparat non-stop włączony, tutaj jest generowanie obrazu dodatkowo, więc ciśnie, a baterie no, nie rozwinęły się w ostatnim czasie specjalnie.
Ja to wiem, tego się
a te, które
zgadzam,
się rozwijają, jak wiesz, wybuchają, więc no...
Bo
słabo.
Są bombowe, to są, Wojtek, bombowe.
Tak, to taki śmieszny żart. Nie, ale generalnie bardzo jestem ciekawy, wiesz, co się stanie przy premierze nowego telefonu Samsunga. To znaczy, bo mają teraz ciężki orzech do zgryzienia, bo z jednej strony, okej, okay, no sparzyliśmy się, wiesz. Przepraszam, ale to samo przychodzi, jakby to nie da się. Ale generalnie tak, użytkownicy mają ograniczone zaufanie teraz. I część z nich, wiesz, psychofani, to tam mają to w nosie, wiedzą, że takie rzeczy się zdarzają i po prostu i tak kupią nowy telefon i tak. Natomiast jak oni sobie poradzą z komunikacją przy nowym telefonie? Jak bardzo będą musieli mówić o tym, że on jest, wiesz, bezpieczny, tak? No to jest trochę inny, no zupełnie inny teraz rzeczywistość tak naprawdę dla nich i dla rynku. Wiesz, Apple może sobie pójść łatwą drogą i powiedzieć, hehe, nasze nie wybuchają, nie? Jakby i ty taki żarcik tak, i od razu, no to jest bardzo proste i
prawdziwy
bardzo...
żart.
No trochę niestety. Tak, no, ale wiesz, no nie do końca, no bo widać, że iPhone 7 też wybuchają. Chociaż mam pewne podejrzenie i to się zresztą zdarzało już w przeszłości, że iPhone'y nie bardzo lubią się na przykład z ładowarkami, które nie są oryginalne. Chińskie ładowarki. I to przecież takie przypadki były, że ludzie ładowali chińskimi jakimiś dziwnymi ładowarkami i wtedy dopiero te baterie padały. No, wiesz, łatwo jest mówić osobie, której się taka rzecz nie przydarzyła. Ja ładuję oryginalną, no i rzeczywiście
nie mam. Ja nie ładuję oryginalną, działo. I co teraz?
No ja mam taką też drugą, którą kupiłem w iSpocie, no to zakładam, że nie puścili mnie tam raczej dziwności.
Ja kupiłem sobie w ogóle
na AliExpress? IKEA.
Nie, w IKEA.
A no to jeszcze
taką
chyba, no...
na trzy jakby wejścia USB i każdy puszcza 2.4.
Okej, okay, mogę takie iPadowe.
Więc mogę na spokojnie ładować iPada, telefon i coś tam jeszcze, nie? Więc tak, i to szybko ładowanie. A w ogóle Wojtek to tak już skoro rozmawiamy o technologii, bo to taki podcast technologiczny, bo taki...
Zdarza się, tak? Czasem powiemy tak. Coś o tych rzeczach.
O Google Pixelu, no nie? Rozmawiałem ja sam, powiedzmy.
No.
I ciebie nie było, bo byłeś wtedy za granicą, no. Ale jakby chętnie bym posłuchał, co o tym myślisz. Bo ja na przykład mam już coraz bardziej, powiedzmy, wyrobioną opinię, mimo tego, że jeszcze go nie miałem w ręku, ale jakby na temat teoretycznie. Na jego temat, bo mam coraz bardziej jakby opinię już wyrobioną i jestem ciekawy, jaka jest twoja mimo wszystko. Czysto teoretyczna, bo oczywiście nie jesteśmy Spider-Cubem. Oni dostali w ogóle, wiesz, jakby mają.
No słyszałem, Piotrek, tak, tak.
Grabiec
no i dobrze, niech, niech Grabiec ten go ogląda.
Jedyna stosowna osoba.
Bo przynajmniej wiem, że jak przeczytam ten tekst, to,
to nie będzie
będę gumy, zdrowy.
Tylko Piotr Grabiec robi dobre rzeczy. No.
Dobre rzeczy robi. Czytałem dużo na temat Pixela i po pierwsze rzeczywiście mam wątpliwości, czy zmiana nazwy na Pixel jest okej. Okay. Znaczy Nexus mi się po prostu bardziej podobał. Był jakiś taki bardziej, wiesz, cool, nie? Jakby bardziej pokazujący, że to jest coś wyjątkowego. Pixel jest taki, no dobrze, no Pixel, no to jest, kurna, mało ich mam, dużo, prawda? Czy to w Retinie, czy kurde tu, no dużo tych pikseli. W milionach to się liczy, więc to, to jest, wiesz, kojarzy się inaczej, ale to, że Google stwierdził, okej, ziomeczki, potrzebujemy swojego iPhone'a, potrzebujemy mieć sprzęt, nad którym mamy pełną kontrolę i tam nam nie będą jęczeć, że o Jezu, T-Mobile to nie wypuści update'u, bo muszą to przetestować i ten update będzie wychodził w nieskończenie wiele, dużo czasu. Tylko po prostu mamy na tym łapę, my wypuszczamy update'u do telefonu i koniec gadania. Nie jest tak do końca oczywiście, ponieważ i tak update'y muszą przejść przez łapki operatorów i to jest normalne, i znaczy normalne w świecie Androida, ale już operatorzy, którzy obsługują Pixela, mówią, że faktycznie nie będzie żadnych opóźnień, więc może dogadali się, przynajmniej w Stanach, że jakoś ten proces będzie inaczej wyglądał, może będzie szybszy, może operator będzie dostawał wcześniej paczkę tego oprogramowania do testów, tak żeby to rzeczywiście puścić wszystko jednym update'em. Zobaczymy. Natomiast to jest bardzo dobry kierunek. Cieszę się, że Google wreszcie do tego dorosło, że to jest ten moment. I mam wrażenie, że Android wreszcie ma swojego iPhone'a. Widziałem zdjęcia z aparatu i muszę powiedzieć, że bardzo jest dobrze.
This is kind of shit we want to deal with.
Tak, to jest coś, co powinno się było wydarzyć już dawno, ale późno, bo późno, ale dobrze, że się wydarzyło. Więc może się okazać, że jeżeli rzeczywiście Pixel będzie się dobrze sprzedawał, to Google ma swojego iPhone'a. To oznacza, że kończy się, już nie ma zastanawiania się nad tym, o kurde, kupię iPhone'a, bo on ma najlepszy aparat, nie? Albo kupię Androida, bo coś tam ma lepszego.
Po prostu kupuję sobie najlepszy telefon z Androidem lub najlepszy telefon z iOS-em. Jakby.
Koniec. I to jest cały tak. Wybór, nie? I ale mówiliśmy przykład wcześniej o tym, że rzeczywiście, wiesz, te wszystkie flagowce, które wychodziły, na, nie wiem, w ciągu ostatnich 2 lat, to już były bardzo blisko, tak?
Ale to w końcu jest to. Trochę bardziej to.
W końcu
to.
Jest to, bo tu już nikt nie powie, super, że mam Nexusa, szkoda, że nadal nie dostał update'u. Rozumiesz? Bo to było, ale to było niefajne. Znaczy,
czy na przykład...
No?
No bo to na przykład jakby zakładając, że miałbyś sobie wybrać kolejny telefon, no nie teraz.
No.
To wziąłbyś iPhone'a 6s 7, czy zaryzykowałbyś Pixla? Bo ja na przykład zacząłem się nad tym zastanawiać i doszedłem do wniosku, że ja bym chyba mógł zaryzykować Pixla. Jest tylko jeden problem z nim.
Nie ma iMessage.
No to wszyscy recenzenci to piszą. Nie. No,
myślałem, że będziesz właśnie jednym z tych wszystkich recenzentów.
Aha, okej. Okay. Problem, który mam, jest taki, bo to jest naprawdę super urządzenie. Naprawdę super aparat. Naprawdę jakby no, top notch. Nic jakby bez wad, powiedzmy, na ten moment. Tak?
No.
Natomiast minus, który ja odnajduję, jest taki, że bo on potrafi bardzo dużo i ma tego inteligentnego asystenta. Tylko żeby ten inteligentny asystent działał, musisz dać mu wszystkie swoje dane.
No, jak to inteligencja, no musi na czymś pracować.
Tak, no i to jest ta różnica pomiędzy Apple tak naprawdę i Google, nie? Bo Google wychodzi z założenia, słuchaj, daj nam wszystko o sobie i jakby my zrobimy z tego magię, nie?
I oczywiście tylko, będziemy o to dbać i wszystko jest
będziemy o to dbać,
bezpieczne.
Ale jakby dasz nam to wszystko i my to wszystko będziemy trzymać u siebie i obrabiać, no nie? Mm-hmm. Apple robi tak, no sobie daj nam wszystko, ale to wszystko będzie tylko na twoim telefonie, nadal nie będziemy tego pokazywać nikomu innemu, no i jakby wiesz. Ale Daydream, no kurde, nie ma tego Apple w tym momencie, tak?
No może, do... tak, może w przyszłym roku albo za dwa lata wejdą z VR-em, nie? No, gdzieś tam czytałem tego, Scott Blazer napisał na Medium, że w 2018 zrobią wreszcie ten krok. Zobaczymy, nie? Jakby trudno powiedzieć, no, trudno mówić o tym, co będzie w 2018, ale na pewno musi Apple nadrobić jakby ten temat. Daydream, zobaczymy, wiesz, no bo to też tak, nie wiadomo jeszcze, jak ten Pixel się rozejdzie. Znaczy wiadomo, że to nie będzie jedyny telefon wspierający Daydream, ale generalnie, no powiedzmy, że skoro jest flagowcem...
oficjalnie chyba nie ma, no nie?
No na razie nie. Zobaczymy, czy wyjdzie. Może tak. Jeżeli wyjdzie, no to ciekawy jestem, jak się będzie sprzedawał, bo to wiesz, dla nas to jest okej. Wiemy, że to jest iPhone androidowy, nie? Że to jest po prostu flagowiec, który jeżeli chcesz mieć pełen experience androidowy, to jest jedyny telefon, który warto kupić w dniu dzisiejszym, powiedzmy, tak? I wydaje mi się, i tu się zgodzę ze wszystkimi recenzentami, których czytałem, szczególnie na Verge, już nawet nie pamiętam, kto pisał na ten temat, że Pixel to jest największe uderzenie w Samsunga, tak naprawdę, a nie w Apple, bo wiesz, konsument najpierw podejmuje decyzję, ok, iOS albo Android. Jeżeli zdecyduje na iOS-a, no to ma po prostu, kupuje iPhone'a i koniec rozmowy. Jeżeli wybiera Androida, no to tutaj znowu otwiera się kolejny wachlarz możliwości.
No to, czy top notch, czy nie top notch? Jak nie tak. Top notch, no to prawdopodobnie Samsung albo jakiś inny producent Sony czy coś, ale jak top notch, no to w tym momencie pojawia się jakby...
Długo go nie było.
Tylko, że wiesz, jest problem taki. Faktycznie to jest cios wymierzony jakby w producentów tych urządzeń jakby flagowych, tak?
Tak.
Tylko, że popatrz na to tak. Końcowy użytkownik ma albo może mieć telefon Google'a, co to znaczy? No ma super aparat, powiedzmy, tak? I ma czysty system. Co to w ogóle znaczy czysty system?
No dla zwykłego użytkownika niewiele.
Albo możesz mieć Samsunga, który ma też super aparat, jest taki, ma zakrzywiony ekran, no nie? I do tego jest wodoodporny. Który wybierasz?
No właśnie, no. Bo jak a dla poza mnie, tym jeszcze zasadzie... Samsung, wiesz, pamiętajmy, że zrobili ten dość ważny krok w swojej historii, że jednak te nowe Samsungi nie są
telefon
tak nie no, że nie tak. Są tak zapchane tym wszystkim, wiesz. I rzeczywiście...
Tak, i mają jack 3,5 metra.
ale w ogóle to, że faktycznie ta nakładka Samsungowa już jest coraz bardziej użyteczna i tam jest dość dużo rzeczy, które ulepszają ten telefon, tak? Jakby sprawiają, że on jest jeszcze lepszy. Także rozmowy o tym, czy nakładka od producenta jest dobra czy zła, myślę, że też już powoli przechodzą do lamusa, więc dzisiaj to już jest wybór firmy raczej, nie? No, Google wchodzi na rynek trochę niezagospodarowany wcześniej przez siebie, więc zobaczymy. Ostatnio dzisiaj się pojawił taki news, że w ogóle Pixel jest bardzo modularny, że tam dużo w środku można jeszcze powymieniać, jeżeli się chce. I to jest dość proste, to znaczy nie, prawdopodobnie zwykły użytkownik tego nie zrobi, ale w jakimś tam serwisie mogą ci na przykład powiększyć pamięć, jeżeli będzie taka potrzeba, bo ona jest w miarę modularnie zrobiona. To iFixit ostatnio rozebrało Pixela, więc zachęcam do poczytania. Więc to też jest ciekawe, że w telefonie, który teoretycznie, wiesz, jest zamkniętą przestrzenią i tak jak nowe MacBooki Pro, wiesz, mają wszystko wżarte bezpośrednio,
właśnie,
wiesz.
Właśnie widzę, że no. Mogą być łatwo, wrzucę linka.
Wrzuć.
Mogą być łatwo zmienione.
No i to jest właśnie też ciekawy ruch w ogóle, wiesz, taki, którego w sumie nie mówili o tym nigdzie. Wiesz, jakby to nie było coś, czym się chwalą. Ale może to jest jakiś krok w stronę właśnie połączenia projektu ARA, który przecież zniknął ostatecznie z rynku i nie wyszedł żaden telefon modularny od Google'a, ale może właśnie niektóre podejścia, tak, jakby podejście w ogóle do modularności zamknęli jednak, wiesz, w Pixela. I to jest ciekawe. Może się okazać, że w ogóle będzie tak, że Pixel będzie, kupujesz sobie telefon, ale możesz go dalej rozwijać i to może będzie nawet oficjalnie wspierane. Może będzie sklep z modułami, kto wie, no wiesz, jakby wiadomo, że nie takimi, że wtykasz sobie sam, ale nie wiem, może się okazać, że wybieram sobie, okej, więcej RAMu, większy dysk, i na przykład lepszy aparat, wysyłasz telefon gdzieś tam albo zostawiasz w jakimś serwisie i jutro przychodzisz i masz, wiesz, wszystko upgrade'owane.
Właśnie znalazłem tutaj na iFixicie jest informacja, że wszystkie te małe komponenty mogą być po prostu wymieniane same z siebie. Więc można je sobie, wiesz, wymienić aparat, można wymienić jakby RAM, można, nie, akurat RAMu chyba nie, ale można wymieniać te elementy.
Zajebicho. I to mi się podoba. To jest bardzo spoko. Także...
Bardzo ładnie w ogóle jest napisane o baterii, że 13,28 W, tak to się ma, czyli więcej niż iPhone 7 Plus, który ma 11,1,
okay.
Mniej niż Galaxy S7 Edge, czyli który miał 13,86 Wh, tak? I taki plusik. Eksplodujące Samsungi Galaxy Note 7 miały 13,48, zanim totalnie się rozpadły.
O, okej. Okay. No cóż. No tak, tak, tak. Ale rzeczywiście podoba mi się to, co Google zrobił i uważam, że jeżeli ktoś się zastanawia nad kupieniem Androida, to jeżeli ma taką okazję, to niech to będzie Pixel. Po prostu. On cenowo nie jest jakiś super tani wcale, bo Nexusy jeszcze były, powiedzmy, że tanie jak na, wiesz, telefony od takiej jakości. Natomiast no tutaj już idą, wiesz, w stronę iPhone'a. Co mnie nie dziwi, no bo to jednak jest, wiesz, najwyższa jakość, którą
w ogóle ciekawostka jest taka, Wojtek, odnośnie Pixela, że jedyne miejsce, w którym zobaczysz logo HTC, to bateria.
O, no widzisz. Ale wiadomo, że HTC jakby je produkuje, tak? Tu jest wszystko... po staremu. Ciekawy jestem, czy to jest długofalowa współpraca, bo z Nexusami było tak, że rzeczywiście rzadko było tak, że dwa pod rząd Nexusy powstawały.
Robiła ta sama firma. Nie?
Właśnie, to tam sobie wymieniali. I tam raz LG, raz HTC, raz Huawei chyba też wypuścił jakiegoś Nexusa, już nawet nie pamiętam. No w każdym razie rzeczywiście to się zmieniało i ciekawe, czy to oznacza, że na przykład, wiesz, HTC zostanie ostatecznie wchłonięte przez Google'a po to, żeby im robili Pixela.
Albo czy zostanie, Wojtek, zrobione jako, wiesz, firma, która ma służyć tylko i wyłącznie do produkowania telefonu. W sensie jak, no, taki white label do robienia hardware'u, a jakby nie producent duży, nie?
No takich firm też jest dużo. No, przypomnę,
to prawda.
Przypomnę te telefony Vico, które tak naprawdę wystarczy, że napiszesz co innego na obudowie, to w Chinach możesz kupować te środek tego telefonu, możesz sobie kupić na pęczki po prostu i obrędować jak tylko chcesz, taki white label, także spoko, nie? No ale tak, tak, to jest ciekawie, natomiast jestem bardzo dobrej myśli, jeżeli chodzi o Pixela i bardzo dobrze mu życzę, bo konkurencja nigdy nie przeszkadza, zawsze jest dobra dla ludzi, dla klientów, więc niech rośnie i niech będzie coraz lepiej. I podoba mi się to, że robi fajne zdjęcia, bo to zawsze była taka domena iPhone'a. Chociaż w ostatnim czasie już go gonili, bardzo dobrze go gonili. Samsung naprawdę robił piękne rzeczy, jeżeli chodzi o aparaty. No to wiesz, dobrze, że w Pixelu też jest tak samo dobrze.
Tak. I myślę, że to jest ten moment, w którym możemy to zakończyć.
Oj, daliśmy czadu.
Ten odcinek
dzisiaj.
Powrotny, tak, odcinek powrotny zdecydowanie
to za
warto.
Ten poprzedni, za ten poprzedni.
To za ten poprzedni. Będziemy odrabiać, Wojtek.
No musimy, jakoś musimy. Bardzo serdecznie dziękuję tobie.
Bardzo serdecznie dziękuję
też naszym słuchaczom, że byli cierpliwi, że wytrzymali ten okres taki przejściowy, eksperymentalny. No i jakoś nam się udało przetrwać. No i co, słyszymy się za tydzień, wiadomo. A może nawet wcześniej, bo ta niedziela to ja nie wiem, czy na najlepszy
dzień. Nie, myślę, że wcześniej.
Raczej wcześniej. Więc jeszcze raz dzięki i do usłyszenia.
Do usłyszenia już za niecały tydzień.
Okidoki. Tak. See you.
Jest Mos Podcast. O technologii z wąsem.